Witam, kochani. Przerywamy naszą audycję, bo mamy pana Mirosława Sachajkę. To poseł, który opuścił teraz PSL. Zastanawiamy się naszymi słuchaczami, dlaczego to zrobił. Partia, która no, ma takie tradycje, trudno się do nich tam przyczepić, wydaje się znikać ze sceny politycznej. Proszę, panie pośle, proszę nam coś o tym powiedzieć.
Panie redaktorze, mała korekta. Jarosław Sachajko, Zamość, to jest moje miejsce zamieszkania. Panie redaktorze, wydaje mi się, że w ogóle w Polsce pogubiliśmy się w polityce. Polscy politycy przestali myśleć tak fundamentalistycznie, tak jak to powinno naprawdę być, bo polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Czyli dla dobra wspólnego, a nie tylko dla mojego ugrupowania, mojej rodziny czy moich przyjaciół. Bo w dwudziestoleciu międzywojennym PSL no, miał fantastycznych przywódców. No, Wincenty Witosiusz w 21 roku zwracał uwagę na to, że trzeba głosować na człowieka, nie na partię. Czyli mówił właśnie o tym, o czym my mówimy od 5 lat jako Kukiz 15, o jednomandatowych okręgach wyborczych. Że to naprawdę człowiek się liczy, a nie partia. Więc to była jedna bardzo fantastyczna wypowiedź, taka kluczowa, bo już w tym dwudziestoleciu międzywojennym Wincenty Witos właśnie widział to, że jest rozgardiarz. Partie między sobą się kłócą po to tylko, żeby drugiej partii zrobić krzywdę, żeby ona się dostała do władzy i żeby mieć dostęp do tych publicznych pieniędzy. I druga rzecz, którą trzeba byłoby przypomnieć naszym słuchaczom, to była wypowiedź dotycząca przyszłości Polski. Wincenty Witos powiedział, że żaden, nawet największy geniusz nie zapewni przyszłości, pomyślności dla Polaków i Polski, może to uczynić jedynie suwerenny swych praw i obowiązków cały naród. Czyli on właśnie zmierzał do tej edukacji, do tego, żeby to ten cały naród był świadom tego, co się z nim dzieje, żeby nie dało się tym narodem manipulować. No i później mamy wojnę, mamy powiedzmy to taką jak jednak okupację Związku Radzieckiego, okupację, bo przecież wojska rosyjskie wyjechały z Polski w 93 roku dopiero. Tutaj cały czas były regularne wojska obce, możemy właśnie powiedzieć okupacyjne. No i mamy przewrót. I niestety obmyślając nową ordynację wyborczą, zrobiono to samo, co przed II wojną światową. Czyli ten system taki większościowy no i to spowodowało to, że...
Ja, panie pośle, ja tu muszę przerwać. Tu nie mogę się do końca zgodzić. Jedna rzecz jest inaczej zrobiona jak przed wojną. To znaczy wybór prezydenta. Przed wojną prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, prawda, w 22 roku. Teraz wybierają go, no, są wybory bezpośrednie. Pan myśli, że tamten system był lepszy, czy ten? Proszę kontynuować.
Panie redaktorze, ten system jest lepszy, bo prezydent dostaje ogromny mandat zaufania od wszystkich Polaków właśnie w tych wyborach bezpośrednich. Problem jest jednak inny, że prezydent w Polsce nie ma żadnych kompetencji. Tak.
I teraz jeszcze chciałbym się włączyć, chwileczkę. Właśnie. I teraz pan powiedział bardzo ważną rzecz, że prezydent, pan powiedział, że prezydent nie ma kompetencji. To nieprawda. Prezydent ma i to ogromne kompetencje, tylko że to są zupełnie inne kompetencje niż premiera, a wybierając go w ten sposób, czyli w wyborach bezpośrednich, no tak naprawdę wybieramy super premiera, a nie prezydenta. Proszę kontynuować.
Panie redaktorze, ja przepraszam, ośmielam się jednak nie zgodzić. Prezydent ma kanapowe kompetencje. Proszę zauważyć, prezydent może zwołać referendum ogólnokrajowe, ale Senat się musi zgodzić. W poprzedniej kadencji prezydent Andrzej Duda chciał referendum ogólnokrajowego, I właśnie chciał również pytać o jednomandatowe okręgi wyborcze, o zmianę systemu, zmianę konstytucji, ale Senat mu na to nie pozwoli. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ale to tak naprawdę Sejm musi zatwierdzić tę inicjatywę. Prezydent może nie podpisać ustawy, ale to tak naprawdę Sejm może zwykłą większością, większą większością, kwalifikowaną większością, przepraszam, oddalić to jego weto. Więc tak naprawdę niby prezydent kształtuje politykę zagraniczną, ale i musi być to w porozumieniu z rządem. Więc jednak te kompetencje są nijakie w porównaniu chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. Ten system w Stanach Zjednoczonych jest dobrym systemem, bo tam właśnie prezydent w wyborach powszechnych uzyskuje mandat.
Przepraszam, tam wybierają prezydenta elektorzy. Czyli jest troszeczkę tak, jak było u nas przed wojną.
No nie, panie redaktorze, no tak spokojnie, wybierają elektorzy, tylko kiedy się zdarzyło, że elektorzy inaczej wybrali niż ludzie w danym stanie?
Mnie chodzi o to, że czasem może być tak, że prezydent dostanie więcej głosów od ludzi, ale przegra wybory. No tak było w poprzedniej kadencji.
Oczywiście, ale to jest też bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję, że pan to poruszył. Tak może być, bo tam demokrację rozumie się zupełnie inaczej. Bo oni mają, to jest wielki kraj i oni zrobili coś takiego, że każdy stan musi być uhonorowany. Na przykład w Senacie w Stanach Zjednoczonych każdy stan, bez względu na wielkość, czy on ma niecały milion, bo też takie małe stany tam są, czy jest taki duży jak Polska, nie wiem, Teksas, Kalifornia, każdy stan ma dwóch przedstawicieli. I to jest to, czego u nas brakuje i czego brakuje w Unii Europejskiej, bo niestety w tej chwili Unia Europejska próbuje robić sobie dyktat i te mniejsze państwa, czy nawet takie duże jak nasze polskie, próbuje się marginalizować. W Stanach Zjednoczonych oni nie. Demokracja to jest demokracja, każdy stan musi mieć swoją podmiotowość, bo właśnie w tej różnorodności możemy być innowacyjni, możemy przewodzić całemu światu. W Unii Europejskiej, no ja przepraszam, to troszeczkę wychodzimy troszeczkę poza nasz temat, ale Niemcy próbują narzucić swoją taką szpicrutę. Ma być tak, jak my mówimy. A to jest problem, bo innowacyjni ludzie są wtedy, kiedy są wolni, suwerenni i robią to dla siebie. A dzięki temu, że coś robią dla siebie, całe społeczeństwo się rozwija. Jeżeli to będzie taki dyktat tego, że ty masz robić to, z niewolnika nie ma pracownika. I dlatego wracam do tej demokracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent bierze pełną odpowiedzialność. A co robi Senat czy ichni parlament? Ichni parlament pilnuje pieniędzy. I tu jest bardzo ciekawa taka gra między prezydentem, który prowadzi politykę, i między ichnim parlamentem, który pilnuje pieniędzy i uchwala to, co prezydent proponuje. Bo u nas mamy problem. U nas mamy posłów, czyli władzę ustawodawczą, którzy jednocześnie są ministrami, czyli władza wykonawcza, którzy są jednocześnie zwierzchnikami sądownictwa, bo mamy prokuratora generalnego, który jest również zwierzchnikiem właśnie sądownictwa, i jeszcze ten sam prokurator generalny, czyli Zbigniew Ziobro, jest szefem partii. Po prostu pomieszanie z poplątaniem.
No tak, ale to mamy od niedawna. Wcześniej chyba szliśmy troszeczkę w trochę lepszą stronę. To teraz
nie,
się tak
nie,
zrobi.
Nie. Zmieniło, panie redaktorze, jednak nie. Zmieniło się tylko tyle, że no to wszystko dzielży Zbigniew Ziobra, ale mieliśmy wcześniej również to połączenie, gdzie ministrowie byli posłami, więc, albo nawet byli szefami ugrupowań politycznych. Tu się niewiele zmieniło, dlatego my mówimy o zmianach systemowych, bo w Polsce cały czas mamy taką bardzo złą manierę roztrząsania tego, kto winien i kto bardziej winien i czyje jest mojsze. A tak naprawdę trzeba zrobić zmiany systemowe takie, żeby unikać takich sytuacji konfliktowych i niejasnych. I to są te nasze pomysły. Czyli po 89 pomyślano, że zrobimy dalej system partyjny. Ten system partyjny polega na tym, że jest kilku szefów partii, 4, 5, 7, którzy zarządzają całym państwem. I to jest ten problem, że niby mamy posłów, ale posłowie są podlegli swoim szefom, bo inaczej ten szef, jeżeli poseł będzie nieposłuszny, niepokorny, to więcej go nie wpisze na listę i nawet jak to by była najbardziej rozpoznawalna osoba w danym mieście, w danym powiecie, wszyscy go kochali, jeżeli szef go nie wpisze na listę, to tego człowieka nie ma. I to jest główny powód naszego parlamentaryzmu, który powoduje to, że na posłów są wybierani mierni, ale wierni.
Rozumiem, rozumiem. I teraz, wie pan, doszliśmy do takiego miejsca, w którym ja muszę wkroczyć i zapytać, właściwie nie zgodzić się do końca z panem, że wybór bezpośredni, prawda, to jest dobry. Zawsze jest tak, że jak coś ma zaletę, to ma również wadę. I teraz przedstawię panu taki pogląd moich słuchaczy. Oni pamiętają, jak budowaliśmy elektrownię atomową w Żarnowcu. I oni wspominają panią, która chciała tę elektrownię dokończyć. W 87 roku pani zmarła, no i elektrownia po prostu no, zniknęła, prawda? Nie ma tej elektrowni. Ona kiedyś mówiła, że z tego będą ogromne ofiary. Ja stawiam tezę, że dziś umrze około 100 ludzi tylko dlatego, że nie mamy tej elektrowni. A o tym, że tej elektrowni nie mamy, zdecydowali ludzie. Ja mógłbym podać wiele takich przykładów. Czy pan się tu ze mną zgodzi?
Znaczy, ogólnie totalnie nie zgodzę się z budowaniem elektrowni atomowych i z ich eksploatacją. Ponieważ jest to bardzo drogi prąd, prąd z elektrowni atomowych jest dwukrotnie droższy niż prąd z elektrowni węglowych. Pan oczywiście mówi o zanieczyszczeniu powietrza, tak podejrzewam,
tak.
Bo to jest gigantyczny problem w Polsce, ale to dzisiaj, tak jak to mógłby być jeszcze problem 40-50 lat temu, bo nie było technologii, to dzisiaj odnawialne źródła energii pozwoliłoby Polsce na suwerenność energetyczną. Nie potrzebujemy żadnych elektrowni atomowych.
Ja tu, tu się wtrącę, bo tu się nie zgodzę. W 2019 roku zabrakło nam 10,6 terawata prądu. To jest około 5 elektrowni. Taki był deficyt. Nie wiem, jaki jest teraz. Trudno mi powiedzieć. I teraz chcę panu powiedzieć coś takiego. Pan mówi, że elektrownie odnawialne. Jedna taka elektrownia, powiedzmy 2 terawaty prądu produkuje w ciągu roku. Niech pan powie, ile według pana trzeba by było wiatraków, takich potężnych, żeby one tą elektrownię zastąpiły. Tak niech pan strzeli.
Spokojnie, ja nie chcę strzelać.
To ja panu powiem. 3000. Pan sobie to wyobraża? Czyli 3000, a zabrakło... No.
Dobrze, ale to po pierwsze, problem elektrowni atomowych, możemy rozbić na czynniki pierwsze, jest to ślepa uliczka energetyki i tak naprawdę elektrownie atomowe na świecie nie są budowane. Wszyscy z nich uciekają. Tutaj czary goryczy strzelała Fukushima, czyli Japonia, gdzie...
To prawda, Niemcy się nabrali. Myśmy tymczasem zaczekali i w tej chwili prądu z elektrowni atomowych nie ma.
Nie mamy i bardzo dobrze, że go nie mamy. To raz.
Dlatego umieramy.
Jeszcze raz. Nie. Umieramy przez własną głupotę i właśnie nieodpowiedzialnych polityków.
I tu się zgadzamy.
Więc to jest główny problem.
To prawda.
Jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, naprawdę ja skończyłem studia w tym kierunku.
Rozumiem.
Skończyłem ochronę środowiska, jestem również w całym mnóstwo kursów, więc...
No to proszę powiedzieć, czy zgodzi się pan ze mną, że na 2 terawaty prądu potrzeba 3000 wiatraków?
W zależności od tego, jakie one są duże i gdzie są...
No, ale to tak...
Ale wiatraki to nie jest to, o czym ja myślę. Bo
rozumiem.
Odnawialne źródła energii to jest fotowoltaika, tak, żeby dachów mamy całe mnóstwo i gleb mamy złych, całe mnóstwo, gdzie możemy postawić to. Bo ja mówię o elektryce rozproszonej obywatelskiej, żeby to nie byli prezesi znowu, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, żeby to nie były rady nadzorcze, tylko żeby każdy Polak na swoim dachu mógł zrobić fotowoltaikę i tę fotowoltaikę sprzedawać. Proszę zauważyć, o ile bardziej by się społeczeństwo wzbogaciło i było spokojne o siebie, kiedy każdy, nie wiem, miesięcznie mógłby sprzedać prądu za 2-3 tysiące. Kolejna pensja, taki stały dochód. Tak jak tak jak, nie wiem, piosenkarze nagrają piosenki, czy pisarze nagrają książkę i z tego później żyją, takie rentierstwo. Ale mamy biogazownię. Panie dyrektorze, sprowadzamy około 18 milionów metrów sześciennych gazu, z czego na naszych łąkach, polach gnije gazu tyle, że moglibyśmy co najmniej 6 milionów metrów sześciennych wyprodukować w biogazowniach. Bardzo opłacalna technologia. W tej chwili wchodzą technologie do produkcji właśnie z tych resztek organicznych, odpadów, od razu wodór. Mamy właśnie energetyka odnawialna, to jest również energetyka oparta o wodór. W tej chwili są lokomotywy, statki, które już pływają na wodór. Więc technologie w tej chwili są całkowicie dopięte. Teraz tylko jest problem polityczny, że łatwo jest kupić i opłacić się, czy to wcześniej tamci chcieli Platforma opłacić się Francuzom, w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość chce się opłacić Amerykanom, zamiast dać te pieniądze ludziom, żeby oni właśnie podbudowali, zorganizowali takie na przykład powiaty niezależne energetycznie. Po co wozić węgiel przez całą Polskę, żeby się ogrzewać, jak to można zrobić właśnie innymi technologiami? Po co budować bardzo drogie i bardzo niebezpieczne elektrownie atomowe, jak możemy właśnie mieć tę energię z odnawialnych źródeł energii i to w idealny sposób. W sposób właśnie ten społeczny, spółdzielczy. Naprawdę to się wszystko spina, ale wróćmy do tego tematu tych polityków, bo od tego, panie redaktorze, zaczęliśmy, że politycy właśnie patrzą na siebie, na swoje towarzystwo. Przecież proszę zauważyć, jeżeli ja, tak jak w tej chwili jest mowa o tym, zbuduję 6 elektrowni atomowych, to proszę bardzo, będzie 6 prezesów, którzy będą zarabiali po milionie miesięcznie.
Ja chcę powiedzieć, że my już w tej chwili mamy prezesa elektrowni atomowej, a elektrowni nie mamy.
Ma pan redaktor rację, już od 10 lat mamy tego prezesa. Więc to jest właśnie to, co jest bardzo złe w polskiej polityce. I rozpoczęliśmy od tego, że PSL tak jakby przez te swoje działania znika ze sceny politycznej, bo to, co nawet ostatnio się zdarzyło, to nasze wyrzucenie z PSL-u. PSL półtorej roku temu zmienił jakby barwy. Mówił o tym, że zakłada koalicję polską, no i tam zaprosił do tej koalicji polskiej parę podmiotów, czyli konserwatystów Marka Biernackiego, zaprosił Unię Europejskich Demokratów i również Kukiz15. Umówiliśmy się na konkretne postulaty, jednocześnie zaznaczyliśmy, że ta podmiotów musi mieć własną podmiotowość, bo to nie może być tak, że jest jeden rządzący. I teraz w ubiegły czwartek zdarzyło się tak, że my przychodzimy na klub, a na klubie prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz informuje nas, że Rada Naczelna PSL-u zdecydowała, że Kukiz15 trzeba wyrzucić z Koalicji Polskiej. No po prostu szoku doznaliśmy. Albo jest to Koalicja Polska i posłowie sami decydują, jak ma wyglądać klub, a nie jakieś ciało obce, Rada Naczelna. Nie ma takiego myślenia społecznego, myślenia sejmowego, tylko dalej ta partyjna Rada Naczelna. W tej chwili PSL po prostu nie potrafi się oderwać od takiego myślenia my i nasza partia, nie potrafi wrócić do tych korzeni, o których na początku mówiłem, czyli o tym, o czym mówił Witos, czyli edukacja społeczeństwa i cały obywatelski naród, i nie potrafi wrócić do tych jednomandatowych okręgów wyborczych, o czym mówił Wincenty Witos. To jest ten problem tych elit. No, PSL jest taką partią mocno starzejącą się i niestety przez to, że nie mamy tych jednomandatowych okręgów wyborczych, to ta stara gwardia, przepraszam za to określenie, ale tak to należy nazwać, we wszystkich ugrupowaniach, bo nie tylko to jest w PSL-u, ale również w Prawie i Sprawiedliwości, dzierży władzę, zrobiła sobie taki wianuszek wzajemnej adoracji i oderwała się od właśnie społeczeństwa. I bo przecież w ostatnich wyborach tam 80% elektoratu wiejskiego nie poparło PSL, poparło Prawo i Sprawiedliwość. Coś z tym PSL-em się właśnie zdarzyło niedobrego, że on się oderwał i za wszelką cenę chce trzymać się przy władzy. władzy. Przy władzy, może bardziej powiemy...
Ja rozumiem, ale chciałbym już teraz troszeczkę zostawić PSL. Wróćmy do was, ponieważ wy preferujecie te jednomandatowe okręgi, czyli stawiacie jednak na obywateli, prawda, że to oni zdecydują lepiej. A ja jednak chciałbym wrócić do tego, że no, pan jednak twierdzi, że dobrze, że nie wybudowaliśmy sobie tej elektrowni jako jedyni tu w tym regionie. No, a mnie się wydaje i moim słuchaczom też się wydaje, że źle. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Tak już na zakończenie. Mnie się bardzo, i myślę, że moim słuchaczom też bardzo spodoba się to, cośmy mówili. Ale chciałbym zupełnie zmienić temat. Ponieważ pan jest z Zamościa. Na pewno często przejeżdżał pan pod linią elektroenergetyczną Widełka Chmielnicka. To jest linia do elektrowni atomowych na Ukrainie. I moi słuchacze, to tak troszeczkę wybiegłem, ale oni są ciekawi, dlaczego ta linia nigdy nie została włączona i ona do dziś nie działa. A to jest 750 kV. Tak naprawdę w Widelce koło Rzeszowa mamy elektrownię atomową. Tylko o tym nie wiemy i jej nie wykorzystujemy. A problem jest naprawdę potężny, bo to, że nam zabrakło 10,6 terawata prądu w 2019, to jest tragedia. Odskoczyłem troszeczkę. Może pan coś o tej linii powiedzieć?
Dwie rzeczy. To jest decyzja polityczna, to jedna rzecz. To jest zwykła decyzja polityczna. Wolimy płacić drożej za prąd w Niemczech niż za...
Ja myślę, że płacimy Francuzom, nie Niemcom, bo to oni mają...
Znaczy nie, to ten prąd kupujemy z OZE z Niemiec.
Tak, ale to jest francuski prąd, bo to oni mają nadwyżkę.
Tak, tylko że proszę zauważyć, ciekawy temat. Ciągniemy prąd po całej Europie, przecież mamy straty. Są straty na przesyle. I powinno się prąd produkować i energię lokalnie. To są duże koszty. I jeszcze, jak już pan jest, widzę takim fantastą elektrowni atomowej, to proszę zauważyć, w wyniku wybuchu Czernobyla zostały wyłączone takie tereny jak mniej więcej trzykrotność województwa lubelskiego.
Nie, o tym akurat wiem bardzo dużo, ponieważ dziewczynę, którą wspominamy na blogu i w naszym radiu, to była moja dziewczyna. Ona pracowała w Czarnobylu i jeżeli chodzi o Czarnobyl, wiem wszystko. Nawet to, co nie jest napisane. I mnie się nie da przekonać, że elektrownia atomowa jest niebezpieczna. I to raczej zostawmy. Mnie chodzi w tej chwili o taką rzecz. Czy rzeczywiście nie należałoby uruchomić tej elektrowni Widełka Chmielnicka. To bardzo prosty system jest. Ja już tu rozmawiałem z ministrem, on twierdzi, że my mamy inny. Nieprawda. Wystarczy do nas przysłać prąd zmienny taki, jaki oni mają, zrobić go na stały i z tego stałego zrobimy zmienny taki, jak trzeba, taki, jak jest w Polsce. To
ma pan redaktor rację, dlatego powiedziałem, panie redaktorze, że to jest decyzja polityczna. Nie, bo nie, i będziemy szukać wszystkich argumentów jak najbardziej absurdalnych, żeby to pozostało nie. Jeszcze raz zwrócę naszym słuchaczom. Jeżeli zrobimy w tej chwili, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dobry program, pieniądze już się skończyły, mój prąd. Mam nadzieję, że będą dalej te pieniądze. Niewielka dopłata, 5 000 zł i nagle jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać instalacje fotowoltaiczne. To samo powinniśmy zrobić z biogazowniami. To samo powinniśmy zrobić z elektrowniami wodnymi, bo Polska wysycha. Mieliśmy tam około czy ponad 3 000 elektrowni wodnych w okolicach II wojny światowej, bo to się zaczęło rozbudowywać przed II wojną światową. W tej chwili jest ich około 300. Proszę zobaczyć, mamy gigantyczne możliwości produkcji prądu, tylko problem jest w politykach, że politycy cały czas szukają miejsc, posad dla swoich znajomych, dla swoich krewnych, dla siebie. Zamiast myśleć, tak jak zacząłem, racjonalnie o dobrze, o dobru wspólnym. Bo jak mój sąsiad będzie bogaty i będzie miał pieniądze, to on przyjdzie do mnie po usługę albo po jakiś towar. I wtedy zaczynamy się rozwijać. Jeżeli robimy to korporacyjnie, albo tak jak w tej chwili właśnie Unia Europejska również chce korporacyjnie działać, czyli ma być 1-2 ośrodki władzy, Niemcy i Francja, i one mają zarządzać całością, to po prostu ten system jest skostniały. No nie da się z poziomu Warszawy czy Berlina decydować, informować o tym, co ludzie z Zamościu mają robić. I dlatego mówiłem o tej zasadzie tych wolnych ludzi, którzy spontanicznie dla własnej korzyści rozbudowują gospodarkę, rozbudowują swoje, budują swoje otoczenie. I takiego myślenia niestety wśród polskich polityków brakuje. Brakuje właśnie tej wiary w człowieka, że każdy człowiek jest mądry.
No tak, ale to smutno, bo będziemy musieli kończyć, panie pośle, ale tak smutno. Może pan coś powie takiego, żeby to jakiś optymizm z tej naszej rozmowy, bo faktycznie, no co powiemy, to źle. Ta fotowoltaika rzeczywiście, no to jest plus, ale to jest perspektywa, to są lata.
Niekoniecznie lata. W tej chwili po tej piątce dla zwierząt, która tak nie do końca była dla zwierząt, wielu rolników się do mnie zgłasza i mówi o tym, że w tej chwili rozumieją, dlaczego ten nasz postulat jednomandatowych okręgów wyborczych jest kluczowy. Bo poseł ma być odpowiedzialny przed swoimi wyborcami, a nie przed szefem partii. Bo część posłów z Prawa i Sprawiedliwości ukryła się głęboko w domach, nie chcąc rozmawiać z rolnikami, ale było kilku, którzy...
Panie pośle, bo już naprawdę będziemy musieli kończyć, ale ja mam jedną rzecz. Akurat mi się teraz to przypomniało. Pani, którą wspominamy, właśnie o tym mówiła. Ona chyba raczej nie stawiała na okręgi jednomandatowe, ona w ogóle nie wierzyła w polityków. Ale uważała, że posłowie w Sejmie powinni głosować często, powinni głosować tajnie. Tak jak wybierało się prezydenta, prawda, przed wojną, to głosowanie było tajne. I wtedy ten problem, o którym pan mówi, że poseł musi głosować tak, jak każe mu jego szef, znika. Bo...
Ma pan rację, częściowo by znikł, tylko panie rektorze, jak ja chcę być politykiem, to ja nie mogę udawać. Ja muszę właśnie stanąć przed swoimi wyborcami.
Tak, przed wyborcami, a nie przed szefem.
Ale jeżeli ja, moje głosowania nie są jawne, to wtedy ja mogę oszukiwać, ukrywać się i tak dalej. To jest złe rozwiązanie. Ja też nie wierzę w polityków, to o czym pan powiedział, dlatego mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo wtedy ten człowiek jest człowiekiem, a nie politykiem, bo wielu w Polsce się kojarzy polityk jako krętacz. No niestety tak często jest. To muszę przyznać. I jednomandatowe okręgi wyborcze rozwiązują ten problem. Jest takie polskie przysłowie, raz cygan idzie przed wieś. Ludzie nie dają się oszukać. I jeżeli byłyby jednomandatowe okręgi wyborcze, to człowiek, który oszukał, więcej nie znalazłby się w polityce. Ale w tej chwili, ponieważ nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, a ludzie muszą głosować na listy, które zaproponuje ten czy inny prezes, mamy polityków po 4 kadencje, którzy nie zabierają głosu, nie piszą interpelacji, nic nie robią, ale są wierni w stosunku do prezesa. To nie jest klasa polityczna, to jest bezklasa.
Bardzo panu dziękuję i chyba jeszcze kiedyś musimy porozmawiać, bo no, to już trochę trwa i moi słuchacze na pewno no, mogą już tego całego nie wysłuchać. Dlatego, tylko dlatego musimy skończyć, bo rozmowa zarówno dla mnie, ale myślę, że i dla nich jest bardzo ciekawa. Ja panu bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam, że przekręciłem imię na początku, ale chciałem się umówić jeszcze na kolejną rozmowę, może jeszcze w tym roku, bo naprawdę wydaje mi się, że bardzo to zainteresowało moich słuchaczy, ale chciałbym, żeby pan w tej następnej rozmowie wrócił do tego, o czym mówiłem, do tej linii, którą mamy wybudowaną. Ja wiem wszystko, że my możemy wybudować fotowoltaikę, wszystko, ale my naprawdę w tej chwili już musimy mieć ten prąd, już go musimy mieć i my go mamy, tylko że nie potrafimy sobie go przyciągnąć.
Problem mamy nie z prądem, bo prądu w Polsce wystarcza, tylko problem jest, że jest ten prąd drogi. W tej chwili mamy najdroższy...
No nie, no skoro zabrakło 10,6 terawata w 2019, to na pewno nie wystarcza. To jest potworne.
Nie, no wystarczyło, bo kupiliśmy go na zachodzie i na północy, zamiast na wschodzie, no więc ogólnie...
No to nie, to nie wystarczyło. Wie pan, my wspominamy tą panią, o której ja tutaj mówię, wspominamy, ponieważ ona kiedyś pobiła człowieka w departamencie, mało jej tam nie zamknęli, energetyki, który powiedział, że I teraz mogę pomylić rok, ale to był chyba 84 rok, że kupiliśmy 4,2 terawata. Ja to tak mówię z głowy, ale chyba tak było. I on powiedział, że to był wielki sukces, bo ten prąd, któryśmy kupili, to był tańszy niż ten, który my potrafimy wyprodukować. I dostał od tej pani straszny bęcki. I moi słuchacze to
wspomnieli. Być ministrem czy urzędnikiem za takie coś, bo to nie jest problem, żeby wszystko kupować, tylko właśnie trzeba sprzedawać i kupować, a my tego nie robimy. Oczywiście porozmawiajmy następnym razem o elektrowniach atomowych, o suwerenności energetycznej, bo to jest
tak, ważne. Suwerenność, bo ta suwerenność to nie tylko energetyczna jest wtedy.
Znaczy, energię mamy wszędzie, bo energia to jest również energia cieplna. My na nią wydajemy jako około 70-60% naszych pieniędzy, w ogóle na energię, bo to jest nie tylko paliwo, nie tylko prąd, ale właśnie to ciepło. I dzięki biogazowniom również na wodór, z jednego źródła mamy i prąd, i ciepło.
Strasznie, strasznie się cieszę, że porozmawialiśmy, bo naprawdę nie pokłóciliśmy się, mamy zupełnie inne poglądy polityczne i to jest dla tej naszej audycji Hate Break, wyhamować mowę nienawiści, naprawdę woda na młyn. Panie pośle...
Tak powinna wyglądać debata.
Tak, tak. Ja jeszcze w tym roku z życzeniami od naszych słuchaczy do pana zadzwonię. Z panią sekretarką się umówię. A teraz bardzo panu dziękuję, bo trochęśmy przesadzili z czasem. Strasznie panu dziękuję.
To ja dziękuję za usłyszenia.
Dziękuję.